Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek wezwał do szczególnej modlitwy w najbliższą sobotę o pokój na świecie. Wojna w Demokratycznej Republice Konga przybiera na sile. Żona prezydenta tego afrykańskiego kraju prosi papieża o wsparcie dla Kongijczyków. W Afganistanie rośnie kolejne pokolenie nieznające pokoju. 18 września zapraszam na wieczorne aktualności. Kościół, jak matka, wskazuje drogę, obdarza miłością i zawierza swe dzieci Bogu. Mówił o tym papież podczas audiencji ogólnej. Kolejny raz zaapelował też o modlitwę w intencji pokoju na świecie, a zwłaszcza w Syrii. Franciszek nawiązał do Międzynarodowego Dnia Pokoju obchodzonego przez ONZ w najbliższą sobotę.
Zachęcam katolików z całego świata, by dołączając się do innych chrześcijan, dalej błagali Boga o dar pokoju w najbardziej udręczonych miejscach naszego globu. Oby pokój, dar Jezusa, zawsze był obecny w naszych sercach. Niech wspiera plany i działania odpowiedzialnych za narody oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Zaangażujmy się wszyscy w popieranie wysiłków na rzecz dyplomatycznego i politycznego rozwiązania nadal niepokojących ognisk wojny.
Ojcze Święty, módl się o pokój dla Demokratycznej Republiki Konga. Z takim apelem do papieża Franciszka zwróciła się żona prezydenta tego afrykańskiego kraju, ogarniętego kolejną krwawą wojną. Działające w regionie północnego Kiwu organizacje charytatywne alarmują, że region stoi w obliczu potężnej katastrofy humanitarnej.
W swym liście pisze do papieża o ogromnym cierpieniu Kongijczyków, od dziesięcioleci zmuszonych ponosić bolesne konsekwencje kolejnych wojen. Wspomina o cierpieniu dzieci i milionach ludzi, którzy zginęli w Kongu. W tym kontekście warto wspomnieć, że wojna w tym kraju pochłonęła najwięcej istnień ludzkich od czasów II wojny światowej. Żona prezydenta Kabili prosi Franciszka o modlitwę za Kongijczyków oraz słowo pociechy i nadziei dla tego narodu w większości katolickiego, który marzy o tym, by żyć w pokoju i harmonii.
Szczególne czuwanie modlitewne o pokój odbędzie się na Filipinach. Jego punktem centralnym będzie stołeczna Manila. Jednak władze, zarówno państwowe, jak i kościelne, zachęcają do objęcia tą modlitewną inicjatywą całego kraju. Piątkowe czuwanie poprzedzi obchodzony następnego dnia Międzynarodowy Dzień Pokoju.
Akcja przebiegać będzie pod hasłem Zapal świece nadziei dla Zamboangi. Jest to odpowiedź na eskalację przemocy, do jakiej dochodzi w ostatnich tygodniach w tym mieście leżącym na południu archipelagu. Rebelianci z Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro z nową siłą prowadzą ofensywę przeciwko wojskom rządowym. Trwająca od 40 lat walka o oderwanie od Filipin południowej części archipelagu i utworzenie tam suwerennego państwa muzułmańskiego kosztowało dotychczas życie 120 tysięcy ludzi.
W czasie wojny najbardziej cierpią dzieci. Konflikt trwający w Afganistanie od 12 lat sprawia, że rośnie pokolenie na co dzień stykające się z przemocą, a nie wiedzące, co to znaczy żyć w pokoju, mówi Marco Lombardi, odpowiedzialny za programy edukacyjne prowadzone w Afganistanie.
Sytuacja afgańskich dzieci jest dramatyczna. Powiedzieliśmy 12 lat wojny, ale to tylko najnowsza wojna. W sumie trzeba mówić o 30 wojennych latach. Oznacza to, że więcej niż jedno pokolenie zna tylko walkę i przemoc. Ich zabawkami staje się to, co mają pod ręką. Dla wielu tamtejszych dzieci naboje, łuski, karabiny są tym, czym dla naszych lalki czy samochodziki. Rodzicom trudno jest mówić o pokoju, bo sami go nie doświadczyli. Stąd tak wielkie naciski na stworzenie w Afganistanie dobrze funkcjonującego systemu szkolnictwa. Posyłamy m.in. psychologów, którzy pracują z dziećmi, pomagając im pokonać traumę. Nasz uniwersytet ma w tym duże doświadczenie. Staramy się pomóc odzyskać najmłodszym ich dzieciństwo. Dzieci to największe bogactwo tego kraju, stąd trzeba stawiać na edukację.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Problemy edukacji i rozwoju religijnego, perspektywa Światowych Dni Młodzieży w Polsce oraz II Kongres Nowej Ewangelizacji to główne wątki rozmowy Jakuba Wiechnika z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem. Okazją pobytu hierarchy na Lubelszczyźnie były obchody 35. rocznicy koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej, odbywające się w Wąwolnicy, najważniejszym w archidiecezji lubelskiej sanktuarium Maryjne. Audycja została przygotowana przez Radio R z Lublina. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Księże kardynale, w liście pasterskim Episkopatu Polski z okazji Tygodnia Wychowania znajdujemy słowa o coraz odważniejszych próbach wprowadzenia do polskich szkół edukacji seksualnej sprzecznej z chrześcijańską wizją człowieka. Jak ksiądz kardynał ocenia skalę tego zjawiska?
Znaczy ona jest może liczebnie, w sensie szkół, nie taka wielka, ale ponieważ z tego co słyszę, dotyka przede wszystkim szkół w dużych miastach, to są duże szkoły, a dotyka w tym znaczeniu, że następuje podszywanie się pewnych grup genderowskich, które przychodzą z propozycją, wydaje się na pierwszy rzut oka neutralną, a potem się okazuje, że absolutnie nie jest neutralna. I tutaj czasem nieroztropność dyrektorów szkół przede wszystkim, ale także myślę, że w jakimś tam sensie za tym stoi brak działania organów dozorujących oświatę, żeby w jakimś sensie przestrzegały dyrektorów szkół. Bo kiedy się weźmie do ręki te materiały, które rozprowadzają nieraz wśród malutkich dzieci w klasach 1-3, a nawet wcześniej, no to po prostu człowiek się wstydzi brać je do ręki w ogóle.
Kiedy już mówimy o młodzieży, o młodych ludziach, to też nie sposób zapytać o Światowe Dni Młodzieży i przyjazd papieża Franciszka. Jak wyglądają nasze przygotowania do tych uroczystości i jakie oczekiwania wiążemy z tymi wydarzeniami?
To znaczy bardziej można mówić o oczekiwaniach dzisiaj. Przygotowania to jest przede wszystkim wykorzystanie tej ogromnej szansy, duszpasterskiej szansy w odniesieniu do Kościoła w Polsce i młodzieży, jaką daje Światowy Dzień Młodzieży. I to nie tylko w sensie zorganizowania, bo to jest trudne i proste zarazem. Natomiast tutaj chodzi głównie o to, żeby przygotować młodzież w parafiach, młodzież w diecezjach. Pamiętajmy, że młodzież z całej Polski przyjdzie do Krakowa na te ostatnie dni młodzieży. Natomiast młodzież trzeba zająć i trzeba im zaproponować program Dni Młodzieży zarówno w tym tygodniu pierwszym misyjnym, jak i w tym tygodniu, kiedy są katechezy, czyli bezpośrednio przed przyjazdem papieża. A druga sprawa, trzeba naszą młodzież przygotować w grupach, w towarzyszeniach, w spotkaniach do tego, żeby była zdolna przyjąć mniej więcej 300 400 młodzieży zagranicznej, także młodzieży ze wschodu. I to w sensie organizacyjnym, żeby się potrafiła nimi zająć w parafiach, diecezjach, gdzie ona będzie przydzielona, ale również mówiąc już górnolotnie troszkę, żeby miała nie tylko co wziąć od tej młodzieży, która przyjdzie w sensie świadectwa, ale żeby miała co dać tej młodzieży, w sensie tego pokazania, co w polskiej młodzieży jest wartościowego, dobrego, czym warto się podzielić, co warto pokazać, nie tylko w sensie werbalnym, słownym, ale przede wszystkim w sensie świadectwa życia chrześcijańskiego i życia ludzkiego.
Księże kardynale, kiedy już jesteśmy przy osobie papieża Franciszka, ksiądz kardynał był dosyć blisko jego też na konklawy. Czy pamięta ksiądz kardynał swoją pierwszą reakcję, kiedy dowiedział się o wyborze, kiedy już wiedział, kto został papieżem?
W przypadku kardynała, który uczestniczy w konklawie, to jest troszkę inaczej, dlatego że w trakcie kolejnych głosowań my jesteśmy już przygotowani na to, ku komu zmierza wybór, więc w związku z tym dla mnie sam moment nie był takim zaskoczeniem, ale był radością, kiedy mianowicie się okazało, że otrzymał Franciszek, wtedy Bergoglio, kardynał, tę liczbę głosów, która go wybiera papieżem, czyli jakby spełnia się zamiar Ducha Świętego przez pracę kardynałów. Stąd ja miałem okazję spokojniej raczej obserwować to, co się działo po wyborze, a jeszcze na konklawę, czyli przed wyjściem na tą lodzie, ale miałem także okazję patrzeć z góry, stojąc niedaleko od papieża, na reakcję placu na ten wybór, który był rzeczywiście absolutnie porównywalny z wyborem Jana Pawła II 35 lat temu.
Minęło już pół roku od tego dnia. Czy już możemy, no na pewno możemy pokusić się o jakieś próby oceny tego półrocza?
No możemy, to jest, nie boję się tego powiedzieć, bardzo inny pontyfikat w stosunku do poprzednich w sensie sprawowania posługi Piotrowej. Jest niezwykle prosty, jakby odsunął papież te wszystkie elementy wielkiej celebracji urzędu i tak dalej. Jest bezpośredni, jest mianowicie człowiekiem, który ma dobry kontakt z ludźmi, podchodzi do tych ludzi, rozmawia z tymi ludźmi, a przy tym wykonuje wiele słów i wiele gestów, które świadczą o tym, że po prostu on taki jest, jak mówi, jak postępuje, to jest jego osobowość. Ale z drugiej strony bardzo bym przestrzegał przed takim zapominaniem poprzednich pontyfikatów, zwłaszcza pontyfikatu Jana Pawła II, bo myślę, że Jan Paweł II, kiedy przyszedł po Pawle VI, tak to trzeba powiedzieć, bo Jan Paweł I był krótko, także miał wyśmienity kontakt z ludźmi. Tak jak on potrafił poruszyć 2 miliony ludzi, choćby wtedy, kiedy już był chorym człowiekiem na Tor Vergata w Rzymie, to moim zdaniem w niczym nie ustępował obecnemu papieżowi i pod tym względem nie przeciwstawiałbym, tylko bym pokazywał kontynuację, że Pan Bóg się posługuje ludźmi, a człowiek wchodząc w ten urząd jakby daje samego siebie.
W całym Kościele teraz rozbrzmiewa to wezwanie do nowej ewangelizacji. Przed nami chociażby drugi kongres nowej ewangelizacji w Warszawie i tutaj to hasło obudzić olbrzyma chyba jakoś koresponduje z tą papieską wizją rabanu w Kościele.
To znaczy, kiedy mówimy olbrzym, to padło na synodzie parę razy. Mamy na myśli i parafię, i mamy na myśli świeckich w parafii. Czyli jest potrzebne jakby podwójne obudzenie. Obudzenie parafii nie jest możliwe bez obudzeń jakichś katolików świeckich, grup ruchów. I to hasło, które przyjął na drugi kongres nowej ewangelizacji, jest bardzo trafne dlatego, że to nie jest tak, że albo tradycyjne duszpasterstwo w parafiach, albo ewangelizacja. Nie. To jedno musi się dokonywać w drugim, czyli nie ma przeciwstawienia, nie ma alternatywy, tylko jest po prostu takie przebudzenie parafii, żeby ona jeszcze oprócz tego, co robi dla ludzi wierzących, którzy przychodzą, była ewangelizacyjna dla tych, którzy już nie przyjdą sami, a równocześnie, żeby nie tylko katechizowała, ale także przepajała Ewangelium, czyli ewangelizowała wszystkich, do których kieruje swoje nauczanie.
Księże kardynale, w zasadzie od Soboru Watykańskiego II wiele się mówi, używa się takiego terminu jak wiosna Kościoła, jak nowa pięćdziesiątnica, nowe wylanie Ducha Świętego. Jak ksiądz spogląda na to takie olbrzymie przebudzenie duchowe, można też powiedzieć charyzmatyczne w Kościele, którego teraz nie sposób nie zauważyć?
Niewątpliwie on jest obecny w całym Kościele i kto by mówił, że Sobór Watykański II nie spełnił swojego adjornamentu, czyli nie spełnił swoich zadań, by się bardzo mylił. Chrześcijaństwo jest żywe, chrześcijaństwo jest także odważne w głoszeniu Ewangelii. Wiek XX, końcówka i XXI to także czas męczenników, o tym nie wolno zapominać. Tam, gdzie tych męczenników jest dużo, na przykład w Indiach i gdzie indziej, tam jest także dużo wyznawców nowych, dużo chrztów ludzi dorosłych, dużo ludzi w katechumenacie dorosłym i także dużo powołań kapłańskich i zakonnych. Jedną rzecz bym powiedział jako pewne ale, to znaczy my musimy w Europie, także w Polsce, się przebudzać, dlatego że te wszystkie prądy, o których mówiliśmy przed chwilą, kontrkulturowe, one są szczególnie własnością, w cudzysłowie, złą własnością cywilizacji atlantyckiej i w związku z tym Europa ma problem z powołaniami kapłańskimi poważny, ma problem z powołaniami zakonnymi, ale ma także problem z wieloma problemami kulturowymi i także problemami demograficznymi, co także jest bardzo mocno powiązane z wiarą. Dlatego, że człowiek, który nie stawia na pierwszym miejscu swojego powołania, rodziny, wychowania dzieci, bardzo często doprowadza do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj w Europie, kiedy jesteśmy w pewnym sensie zalewani ludźmi z całego świata, dlatego że życie społeczne nie znosi pustki, nie znosi próżni i dlatego przychodzą inni. Ktoś powiedział, że jak tak będzie, to za 50 lat może być Europa ta sama, nawet liczebnie, tylko nie będzie to już ta sama Europa.
Ale z drugiej strony mamy takie wydarzenia jak chociażby ogromna akcja ewangelizacyjna Jezus na stadionie i mnóstwo tego typu inicjatyw związanych właśnie z tym nowym przebudzeniem Kościoła. Czy to jest taka duchowość, jaką ksiądz kardynał ocenia jako właściwą na dzisiejsze czasy?
Znaczy, to jest na pewno coś, z czego warto się i trzeba się cieszyć. Natomiast znowu postawiłbym pewien malutki znak zapytania. Czy my czasem w Polsce na tego typu nowe sposoby zbierania się w pewnej akcyjności, to tu jesteśmy dość dobrze. Natomiast jak się to przekłada na codzienne życie chrześcijańskie w rodzinach, w domu, w życiu każdego człowieka? na konsekwencje wyborów, które podejmujemy, nie tych politycznych, ale w ogóle życiowych wyborów, jak się to przekłada właśnie na codzienne chrześcijaństwo. To jest bardzo ważne pytanie. Natomiast wydaje mi się także, że w tym takim szukaniu takich ciekawych, nowych form bardzo często gdzieś na drugi plan schodzi głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I ten znak, o którym Pan Jezus powiedział, żaden znak, jak faryzeusze szukali znaków, nie będzie wam dany oprócz znaku proroka Jonasza, czyli Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały, tak jak Jonasz 3 dni we wnętrzu ryby, tak Pan Jezus 3 dni we wnętrzu ziemi. To jest istotny znak i jego głosimy. Natomiast szukanie wszystkich nadzwyczajności objawień zawsze bywa oznaką słabości wiary.
Księże kardynale, też niewątpliwie taką ciekawą inicjatywą będzie dziedziniec dialogu, taka forma nasza dziedzińco-pogan. I tu jakie oczekiwania księdza kardynała wobec tej inicjatywy?
Spodziewam się dużo w znaczeniu takiego poruszenia debaty, która przejdzie trochę do mediów, żeby pokazać, że mamy z kim dialogować i z kim rozmawiać. Dlatego nie możemy żyć w świętym pokoju, jak się nam nieraz wydaje, 96-procentowego chrześcijaństwa. Są ludzie niewierzący, którzy są kościołowi wrodzy i trzeba też ich szukać, ale są ludzie niewierzący na płaszczyźnie nauki, na płaszczyźnie kultury, którzy szukają dialogu, szukają rozmowy, szukają czasem kogoś, kto by może postawił im pewne pytania, które ich zbliżą do Kościoła, zbliżą do Chrystusa. I myślę, że to jest główny cel tego dziedzińca, który wymyślił papież Benedykt, a kontynuuje teraz kardynał Ravasi.
Księże kardynale, strona Medjugorje Today potwierdziła, że Watykańska Komisja Ekspertów, powołana jeszcze przez Benedykta XVI, która przez 3 lata obradowała, wydała taką pozytywną opinię na temat objawień w Medjugorje. Tam kardynał Ruini był przewodniczącym. Czy ksiądz kardynał mógłby się odnieść do tego?
Znaczy, ja myślę, że tak zawsze bywa przy każdym objawieniu prywatnym, że to wymaga czasu, wymaga dystansu, wymaga orzeczenia Stolicy Apostolskiej. Nie znam jeszcze opublikowanego poza tą stroną tego dokumentu ostatecznego Stolicy Apostolskiej. Jeżeli kardynał Miller, który jest przewodniczącym, prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, to potwierdzi, to będzie to wyraz pewnej, z jednej strony, ostrożności Kościoła, który nie jest pochopny w potwierdzaniu, ale z drugiej strony byłby to wtedy jakiś krok w tym kierunku uznania tego typu miejsc, nie tyle objawień, bo dla mnie nie to jest najważniejsze, czy było dużo objawień, tylko czy jest to miejsce prawdziwej modlitwy, miejsce, w którym ludzie spotykają się z Panem Bogiem, bo to jest istota każdego sanktuarium.
I ostatnie pytanie, ponieważ jak mówiłem o nowej ewangelizacji i dawaniu świadectwa, to chyba takim sposobem najlepszym jest właśnie mówienie o swoim doświadczeniu Bożej miłości. I czy ksiądz kardynał zgodziłby się na koniec podzielić z nami tego typu doświadczeniem?
No to by już wymagało dłuższej wypowiedzi. Ja myślę, że to jest to, co papież obecny przypomina bez przerwy, to znaczy mniej mówić, a więcej dawać świadectwo, dlatego że on kiedyś nawet powiedział za świętym Franciszkiem: głoście Chrystusa całym życiem, a jeśli trzeba, to słowem. Więc ja będę wierny tym słowom i powiem w ten sposób, że nie każdy z nas próbuje świadectwem swojego życia autentycznie chrześcijańskiego dawać świadectwo, także świadectwem miłości wobec ludzi, wobec braci. Natomiast mniej o tym opowiadać. To jest tak jak Jan Paweł II, który był człowiekiem głębokiej modlitwy, kontemplacji, ale nigdy nie pouczał nas, jak to trzeba robić, tylko po prostu się modlił.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.